Dzisiaj wspaniałe spotkanie z Małgosią Toruń, o które wiele osób prosi, gdyż lubicie nas słuchać, a my lubimy ze sobą rozmawiać. A skoro spotkanie z Małgosią, no to oczywiście rozmowa o emocjach, o emocji albo o stanie emocjonalnym, który się nazywa poczucie winy. I chcemy dzisiaj pokazać dwa kawałki poczucia winy. Chcemy porozmawiać o tym, że poczucie winy może być prawidłową emocją, czyli może być prawidłową reakcją na sytuację, ale mamy też coś, co się nazywa toksyczne poczucie winy. I no, nasze obserwacje pokazują, że znacznie częściej, kiedy my mówimy, mam poczucie winy albo czuję wyrzuty sumienia, to jest jeszcze w ogóle zupełnie inna historia, to tak naprawdę mówimy o toksycznym poczuciu winy, które nam bardzo nie służy. W związku z tym, co ty na to, żebyśmy zaczęły od definicji prawidłowego poczucia winy. Co to w ogóle jest?
Fajnie, że właśnie od razu już na wejściu rozgraniczasz, Agnieszko, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne, że poczucie winy ma wiele jakby twarzy i dlatego to pewnie przysparza nam tyle kłopotów. W takim swojej podstawowej funkcji mówimy, że poczucie winy to jest taka emocja społeczna czy też samoświadomościowa, czyli taka, która pozwala nam poprzez tą emocję w pewnym sensie widzieć siebie i dokonywać jakiejś ewaluacji tego, co robimy, czy takiej oceny swojego na przykład działania. I to, co jest charakterystyczne właśnie dla tych emocji samoświadomościowych, to one jakby zakładają, że istnieje pewien standard, który jest często standardem społecznym, moralnym, etycznym, kulturowo często uwarunkowanym
Ta
i
norma społeczna.
ta norma,
Norma społeczna.
tak? I nasza emocja, czyli poczucie winy, jest taką emocją, która powstaje w momencie, w którym osoba dokonuje jakby takiej oceny, że jej działanie, jej zachowanie nie było zgodne z tą normą społeczną, czy z tym standardem, czy to społecznym, czy to własnym. I po tym dokonaniu tej oceny właśnie powoduje to, że zaczynamy czuć poczucie winy, czyli z założenia, jak to nazwałeś, prawidłowe, czyli takie zdrowe, wspierające dla nas poczucie winy, to jest taka emocja, która nam niesie informację, że to, co zrobiłam, nie do końca było dobre, a te dobro oceniamy przez pryzmat właśnie standardu albo społecznego, albo własnego. To tak bym w skrócie zdefiniowała, czyli upraszczając, czujemy poczucie winy wtedy, kiedy czujemy, że coś zrobiliśmy nie tak, jeżeli chodzi o różne standardy.
Tak, tylko zatrzymajmy się na tym, bo podoba mi się metafora, że poczucie winy ma wiele twarzy. Może mieć twarz matki, może mieć
O.
twarz nauczyciela, może mieć twarz niezadowolonej babci. No i właśnie to jest historia pod tytułem Zrobiłam coś nie do końca dobrze. Bo wiesz, kiedy sobie myślę o normie społecznej pod tytułem Nie zabijaj, nie kradnij, a ja jednak ukradłam butelkę wody w sklepie, to jest przekroczenie zasady, która krzywdzi, bo kradzież jest oznaką tego, że kogoś skrzywdziłam. Natomiast nie każde przekroczenie normy społecznej pod tytułem, kiedy przychodzisz na obiad do babci, to musisz zjeść wszystko, co babcia podała, jest tym, co powinno, uwaga, używam specjalnie słowa powinno, nas zapraszać do poczucia winy. W związku z tym, Gosia, jak to rozróżnić? Przekroczenie normy społecznej. Mamy dziesiątki norm społecznych, na dodatek potem mamy jeszcze normy wewnątrzrodzinne, potem mamy normy wewnątrzgrupowe. To kiedy to poczucie winy jest toksyczne, a kiedy wina jest winą?
Bardzo w ogóle ważne pytanie, myślę, i pewnie tutaj będziemy szukać wspólnie też odpowiedzi trochę przez porównanie do różnych sytuacji, bo tak chyba będzie najłatwiej to pokazać. Ale taka pierwsza rzecz ważna, że ta norma, do której my się odwołujemy, to jest taka norma, którą ja w swoim systemie poznawczym, czyli w tym, co ja myślę i jakie mam przekonania w głowie, uznaję, że jest też moją normą, czyli ja się jakby utożsamiam z tą normą. I w ten sposób może być to, na co zwracasz uwagę w kontekście toksyczności poczucia winy, że wpływ naszego otoczenia, to co powiedziałaś o tych twarzach matki, babci i tak dalej, może powodować, że my trochę tak jakby zapożyczyliśmy sobie pewne normy, które de facto nie są do końca naszymi osobistymi normami. które być może nasze otoczenie nam wdrukowało nie do końca prawidłowo. Czyli na przykład to, co mówisz, bardzo często to takie jedzenie, prawda, że u babci muszę zjeść wszystko, było przekazywane z pokolenia na pokolenie i każde dziecko, jak przychodziło do babci i tylko nie zjadło na przykład właśnie do końca posiłku, było karane, że na przykład albo nie dostanie deseru, albo właśnie w ogóle już nie, nie wiem, na przykład niektórzy może i takie stosowali techniki, że odbierają możliwość jedzenia. I wtedy może dochodzić do czegoś takiego, że ja rzeczywiście uwewnętrzniam taką normę, która sama w sobie jest tak naprawdę pewnym pomysłem osób, które gdzieś nas wychowywały, ale poprzez właśnie różne techniki wychowawcze wdrukowały nam właśnie takie przekonanie, że to jest ta norma. Bo to, co zwróciłaś uwagę, i myślę, że to jest niezwykle cenne, żeby rozróżnić takie normy, które są powszechnie przyjęte jako takie bezpieczne dla nas, jako dla ludzi, prawda? Dla społeczności, dla życia. Myślę
tak.
O tym, nie zabijaj, prawda?
I podam jeszcze, i służące dobru i życiu, i stojące na straży tego, żeby nie krzywdzić, bo to jest bardzo ważne. Wina jest wtedy, kiedy ja robię krzywdę komuś, czyli faktycznie wyrządzam zło, nazywajmy rzeczy po imieniu, jest świat dobra i świat zła. Natomiast kiedy ja, nie wiem, odmawiam czegoś drugiej osobie, to ja jej nie krzywdzę, to jeszcze zaraz o tym powiemy, to jest bardzo ważne, bo wina jest wtedy, kiedy ja robię coś, co narusza jakąś godność osobistą tej drugiej osoby albo narusza ważne dla niej, uwaga, wartości, a nie przywileje.
To bardzo ważne, na co zwracasz uwagę, czyli że rzeczywiście przekraczamy istotnie czyjeś granice, a nie to, że nie spełniamy czyjegoś oczekiwania względem nas, prawda? To bardzo ważne, że to podkreśliłaś, że to wybrzmiało. Ale pokazałabym jeszcze taką drugą, czyli pierwsze, jakbym miała powiedzieć, które jest takie niesłużące nam, niezdrowe dla nas poczucie winy, to jest wtedy, kiedy ja przestrzegam jakiejś normy, czy czuję wyrzut sumienia z powodu przekroczenia normy, ale ta norma sama w sobie nie jest jakoś obiektywnie wartością, tylko jest w jakiś sposób nam wdrukowana w systemie wychowawczym.
Jest jakąś zasadą.
Jakąś zasadą, tak jest. No i oczywiście tak się kształtuje poczucie winy, tylko my nieświadomie często, rodzice, jakby kształtujemy u naszych dzieci niekoniecznie to zdrowe poczucie winy, właśnie przez to, że wdrukowujemy te pewne normy, które nie są służące dla zdrowia osoby. Ale druga rzecz, którą chciałam też zwrócić uwagę, to jest to, że często poczucie winy, bo tak jak powiedziałam, to są samoświadomościowe i związane z oceną, że mamy tu oprócz tego wymiaru emocji, mamy ten wymiar poznawczy. I my często, kiedy oceniamy siebie, możemy nadawać jakby wagę temu, co zrobiliśmy, dużo większą niż de facto samo przewinienie tę wagę miało. Tak? Czyli taki przykład, który już nie pamiętam skąd do mnie przyszedł, wybaczcie, ale pamiętam gdzieś albo czytałam, albo usłyszałam taki przykład, że sąsiad sąsiadowi chciał pomóc w przyklejaniu tapet i okazało się, że klejąc te tapety, no nie udało się 2 mm jakby równo jednej z tapet, gdzie tam cała ściana była do wyklejenia, nie udało się równo tego zrobić. I taka osoba, wracając, prawda, do domu, może przeżywać poczucie winy, że nie pomogła sąsiadowi. Czyli znowu, norma, która tutaj, do której my się odwołujemy, jest okej, bo to jest wzajemna pomoc sąsiedzka, co można powiedzieć, że w takim pożyciu wspólnym, społecznym może być ważną wartością, ale jakby siła, którą ja nadaję temu mojemu przekroczeniu tej normy, czyli to, co ja wkładam do tej oceny pod tytułem nie pomogłam, już jest, zobaczcie, zaburzone przez nasze różne przekonania. Czyli że tutaj mamy te 2 mm przy jednym jakimś skrawku tapety, gdzie wszystko wygląda idealnie, sąsiad nawet nie widzi, że nie wygląda idealnie, ale ja będę się męczyć z moim poczuciem winy, bo dla mnie to tak, jakbym nic nie zrobił. Czyli ta kategoryczność jakby oceny w tej sytuacji może być źródłem ciągłego napięcia i ciągłego poczucia winy. I tu się już zaczyna ta toksyczność, bo jakby z natury swojej zdrowe poczucie winy my rozładujemy w ten sposób, że idziemy do osoby, którą skrzywdziliśmy, to ważne, co podkreśliłaś, że tam jest jakaś krzywda, i próbujemy zadośćuczynić tej krzywdzie. Czyli tak. Ja wiem, że źle zrobiłam, oceniłam swoje zachowanie, źle zrobiłam.
Tak, więc idę spokojnie.
Przepraszam, poprawiam, staram się, żeby to jakby no, druga strona mogła mi wybaczyć, dzięki czemu też ja się czuję lżej, prawda? To poczucie winy w naturalny sposób się obniża, no bo zrobiłam coś w kierunku poprawy, naprawy sytuacji i relacji. A mam wrażenie, że to toksyczne poczucie winy to jest często też takie właśnie zalegające, kiedy ja ciągle rozmyślam o tej sytuacji, czyli nic z tym nie mogę zrobić albo nie robię, ale sama siebie cały czas oskarżam, sama siebie cały czas, prawda, stawiam przed Sądem Najwyższym i próbuję sobie palcem pogrozić, jak mogłam się tak zachować. Czyli wtedy to poczucie winy też nie będzie dla nas zdrowe, bo ono jedynie będzie powodować skurcz w brzuchu czy w różnych innych częściach ciała, a tak naprawdę nic nie zmienia ani dla relacji, ani właśnie dla naprawienia tej szkody, krzywdy, gdyby taka była. Więc tutaj też chcę pokazać, że mogą być też różne oblicza tego też właśnie toksycznego poczucia winy, prawda?
Tak, tu jest kilka wątków. Zacznę od ostatniego. Pierwsza rzecz, co jest źródłem toksycznego poczucia winy, co może być źródłem toksycznego poczucia winy, ty to powiedziałaś, że nam wielokrotnie powtarzano, wypominano, jak mogłaś się tak zachować, powinnaś się wstydzić i tak dalej, że w normalnej relacji robię coś niewłaściwego, mówię, nie wiem, przepraszam, chcę to naprawić, zadośćuczynić i druga osoba to przyjmuje. Wtedy my się uczymy tak zwanego, no właśnie, funkcjonowania w prawidłowym poczuciu winy. Wina, zadośćuczynienie, wybaczenie. Natomiast jeżeli właśnie ktoś nam, to było okropne, to było jak mogłaś i cały czas wypomina, to potem jest to, co ty mówisz, mam dorosłego człowieka, który jest dla siebie sędzią i prokuratorem jednocześnie i cały czas, no, tak jakby się drapał, wyciągał, szarpał te historie tej winy. Nie? I to jest bardzo ważne. Natomiast druga rzecz, przy której chcę się na chwilę zatrzymać, żeby nasi słuchacze mieli jasność, to jest kwestia oczekiwań versus norma społeczna, która, uwaga, nie krzywdzi. No bo przychodzi mi do głowy taka scena z warsztatów dla małżeństw. Czyli zupełnie niedawno dziewczyna coś tam mówi, słuchajcie, no to teraz kończymy i idziemy na spacer. I ja mówię, zadecydowałaś za nas, że idziemy na spacer. I ona tak się zatrzymała i mówi, o Jezu, zachowałam się jak świnia. Ja mówię, nie, nie. Tu nie ma żadnego zachowania się jak świnia. Zrobiłaś coś, co jest niezgodne z potrzebami innych, na przykład z czyjąś potrzebą niezależności, ale to nie jest powód do winy. Czyli taka druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę i bardzo bym się chciała na niej zatrzymać, to to, że my często jesteśmy obwiniani za uczucia innych, kiedy robimy coś niezgodnego z ich oczekiwaniami i potrzebami, a to nie ma nic wspólnego z wartościami. Rozróżniajmy prawidłowe poczucie winy, które jest związane z wartością, nie wiem, właśnie kradzież, tak, życie, godność osobista, a potrzeby. No, czyli jeżeli ja ci powiem, ej, to było niemiłe, co powiedziałaś, to nie jest powód do poczucia winy, tylko to jest powód do powiedzenia, dla ciebie było niemiłe, ja nie miałam intencji, nie szarpię się od środka. Co ty na to?
W ogóle wiesz co, dużo rzeczy powiedziałaś znowu, które bym bardzo chętnie też rozwinęła, ale bardzo ważne to rozróżnienie, które wprowadzasz o wartości i o tak naprawdę cudzej potrzebie, bo potrzeby to nie są normy, prawda? To być może jakaś potrzeba może wyznaczać jakiś osobisty standard tej osoby, ale ten jej standard osobisty nie musi być w tym wypadku moim standardem, prawda? Czyli to jest taka jedna strona tego medalu, ale też tak mi przyszło jeszcze do głowy, wrócę troszkę do początku tego, co powiedziałaś, że często to, że nam się utrwalają jakoś te normy, jest też tego powodem przy tym, a propos powtarzaniu, że my też jesteśmy zawstydzani. A wstyd i poczucie winy im jest bardzo blisko do siebie, chociaż są oczywiście różnymi emocjami, ale często tak jest, że ten standard, który zostaje wprowadzony, jest właśnie wprowadzany przez to, że tak jak mówisz, poczuliśmy się zawstydzeni w jakimś bardzo ważnym być może dla nas momencie i często tu troszkę nawiążę do takiej koncepcji systemu wewnętrznej rodziny i może tak być, że mój system wytworzył sobie takiego menedżera, który teraz od dzisiaj będzie chronił, żebym ja już tego wstydu nigdy więcej nie przeżyła. I że ten menedżer może właśnie być takim potem na przykład krytykiem wewnętrznym, który będzie mnie właśnie cały czas upominał, no bo chce mnie ochronić, żebym znowu nie była zawstydzona. A być może zupełnie norma, ta która została mi narzucona, czyli to, tak naprawdę ta potrzeba, jakieś oczekiwanie, jakieś po prostu przekonanie drugiej strony, było w ogóle, wiesz, wobec dziecka jakimś tam oczekiwaniem, a ja jako osoba dorosła mogłam też to zgeneralizować na sam fakt, że jeśli ktoś ma oczekiwanie, a ja nie sprostuję temu oczekiwaniu, to ja sobie zaczynam wyrabiać wewnętrzny standard, właśnie taki, że muszę spełniać cudze oczekiwania, bo jak nie spełniam, to powinnam się wstydzić, bo jakby skleiły mi się te przekazy, które gdzieś otrzymałam wcześniej, prawda?
To, co jest ważne, to, że toksyczne poczucie winy służy manipulacji. Czyli to są wszystkie te zdania pod tytułem przez ciebie się martwiłam. Albo jak pójdziesz teraz na dwór, to mi będzie smutno. Albo no jak możesz pójść do kina zamiast spędzić ze mną czas. Czyli jesteś winny temu, że ja coś przeżywam w określony sposób. W związku z tym ja ci ładuję toksynę pod tytułem jesteś złym człowiekiem. Bo to jest bardzo ważne, że to toksyczne poczucie winy nie pozwala nam pójść w kierunku zdrowej odpowiedzialności za siebie, bo zobacz, bo jeżeli normą społeczną jest to, że matka musi wychowywać dzieci w taki sposób, że nie wolno jej wyjść do kina, póki one są małe, bo tata sobie z tym nie poradzi, to kobieta, która ma małe dzieci i wyjdzie do kina albo no nie daj Boże z koleżanką na lampkę wina, to co ona będzie miała? Ona będzie miała toksyczne poczucie winy. Jestem winna temu, że ten widok teraz przez 2 godziny nie mógł sobie poradzić ze swoimi własnymi dziećmi. I teraz uwaga, nie chodzi o to, że jestem jakoś przeciwniczką tego, tylko że chodzi o to, że ktoś nam ładuje winę za swoją nieumiejętność, a ja tak naprawdę nie wybieram czegoś, co krzywdzi.
Tak jest.
Wybieram coś, co służy życiu, mojemu życiu. I to jest takie rozróżnienie, które jest bardzo trudno ludziom zrobić. Pamiętam kiedyś, no moja córka, taki osobisty wątek, przyjechała do domu, a ja mówię, idę na saunę. I ona mówi, ale zostawisz mnie teraz? Ja mówię, poczekaj, ale ja cię nie zostawiam, tak, bo ty w tym czasie możesz sobie coś... Ale ja przyjechałam. Ja mówię, tak kochanie, rozumiem, ale... Ja idę na saunę zadbać o siebie, bo co tydzień idę. I ty przyjechałaś. I to jest taki wątek pod tytułem, ale ja myślę, ale ja się spodziewałam, że ty teraz, jak ja przyjeżdżam, to będziesz miała 24 godziny dla mnie. To jest to zdanie Persa. Jeśli nie spełniam twoich oczekiwań, to nie obrażaj się na mnie, bo to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. To jest twoje oczekiwanie co do zaspokojenia twojej potrzeby. Czemu mam się czuć winna, że tobie jest smutno, bo twój smutek właśnie mówi o potrzebie relacji.
Tak, tak. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, nie zrywasz tej relacji, nie? To nie jest tak, że ty, to ja teraz wyjeżdżam, ty przyjechałaś do domu, ja wyjeżdżam na cały weekend, bo podejrzewam, żebyście to dograły we dwie. Tak. Gdyby tak było, bo to też może tak się zdarzyć, że ja mogę teraz, ale ciebie nie ma i to też jest w porządku. Ale wiesz co, też ważne to, co powiedziałaś, 100% wszystko tutaj bardzo jakoś rezonuje ze mną, ale podobało mi się to słowo, którego użyłaś, że bo ja się spodziewałam. Czyli, że to jest to właśnie, o czym mówisz, o tych oczekiwaniach, że my często budujemy oczekiwania wobec innych osób, patrząc, tak jak powiedziałaś, przez nasze własne potrzeby i skądinąd sobie wyobrażamy, że ten świat powinien na te potrzeby odpowiedzieć. Już tu
powinien. Znowu słowo, nie? Powinien. A jeśli nie odpowiada, to jest winien mojego złego samopoczucia. Czyli jesteśmy w toksycznym poczuciu.
Tak jest. Ale też chciałam podkreślić to słowo spodziewałam. Czyli, że tak naprawdę to, co nas wtedy boli, to nie jest to, że ty masz saunę, tylko mnie boli to, że ja buduję swoje jakieś oczekiwanie. Mam, wiesz, być może nawet bardzo dobrze zbudowane w znaczeniu, że to wynika z miłości, chęci relacji, to co mówisz, ale jakby w tym spodziewaniu, to ja jakbym zakładała, że będzie tylko jeden prawidłowy scenariusz tej sytuacji, prawda? A tych scenariuszy może być dużo, Niekoniecznie, bo jakby to nie musiałaby być sauna, nie? Mogłabyś powiedzieć, wiesz co, ale ja teraz właśnie kończę, nie wiem, oglądać coś, co jest dla mnie niezwykle ważne, skończę i wrócę do ciebie za chwilę, prawda? To może być cokolwiek. Tylko ważne, że to jest inne niż ten scenariusz, który nam się wyświetlił w głowie, kiedy my się właśnie spodziewamy, że coś powinno być jakieś. I bardzo ważne to, na co zwracasz uwagę, że my bardzo często w relacjach, zobacz, używamy tych słów powinnaś. Że to jest tak, mi się też trochę do analizy transakcyjnej, nie? Mnie tutaj ciągnie do takiego, że czasami mając jakieś przekazy z naszych doświadczeń, my przez to, że ktoś coś powinien, tak naprawdę właśnie próbujemy tą normę przywołać jako oczywistą.
Tak.
Czyli, że, prawda? Czyli tutaj to, co ty mówisz, a propos jeszcze wrócę do tego przykładu, bo bardzo ważne, myślę, wielu kobiet dotyczy, że jeżeli ja zrobię coś dla siebie, to znaczy, ja zaniedbuję dzieci. Czyli, że
Tak.
my budujemy jakieś takie normy, pseudonormy, czyli to, o czym mówisz, że zaspokajanie jednej potrzeby jest równorzędne z krzywdzeniem drugiej osoby. Czyli tak jakby nie wolno nam było spełniać naszych potrzeb, bo tak jak powiedziałaś, krzywdzimy innych. A tak naprawdę trzeba te nauczyć się jakby w takim momencie, kiedy to się wydarza, właśnie rozróżniać. Nie? Czy ty mi teraz mówisz o jakiejś rzeczywiście realnej normie? Czy ty mi teraz mówisz o, tak jak powiedziałaś, o jakiejś twojej potrzebie, na przykład bliskości, relacji, czy właśnie jest to coś takiego, co ja też uznaję za normę, czy przypadkiem ty mi nie próbujesz właśnie wtłoczyć swojej normy, bo być może ty byś tak nie zrobiła. I nie
Mojego
wiem.
standardu, jak to ładnie nazwałaś. Ja
Tak.
zatrzymam się, bo mi ucieknie zabawa słowna. Powinnaś, jesteś winna tego, że jesteś inna niż ja oczekiwałam. To jest dla mnie to jest piękna definicja toksycznego poczucia winy. Kiedy jesteś inna niż ja oczekuję, choć wcale mnie to nie, znaczy nie krzywdzi, no wywołuje to we mnie jakieś emocje, ale przecież to nie jest przeciwko godności człowieka, przecież to nikogo nie narusza, przecież to nie czyni zła, czyli zadbanie o siebie, bo to jest bardzo ważne, no bo po co my rozmawiamy o toksycznym poczuciu winy? No rozmawiamy o tym dlatego, że ludzie nie umieją zadbać o siebie, bo za chwilę jakaś twarz matki, jakaś twarz nauczyciela, jakaś twarz, nie wiem, męża, żony, dziecka powie: ej, powinnaś więcej pracować. Powinnaś częściej siedzieć w domu, powinnaś być bardziej oszczędna. Według czyjej normy? Mamusi, babci, męża, nie wiem, dziecka, tak? I teraz, czy to służy życiu? Czy powinnam, bo ty tak żyjesz? Czy powinnam, bo to faktycznie jest dobre dla nas?
Tak. I też to, co o, widzisz, jeszcze to wrzuciłaś na koniec drugą myśl, ale to od niej zacznę, bo szybciej, że dobre dla nas, bo my tu nie chcemy namówić do tego, że teraz nagle, prawda, że ja faktycznie zaczynam w ogóle się nie liczyć, jakby nie słucham twoich potrzeb, no bo przecież nie muszę, bo pani Agnieszka z panią Małgosią powiedziała, że nie muszę, tylko mówimy raczej o czymś innym, o takim spełnieniu jakichś też często zachcianek drugiej strony, nie? Czyli to nawet nie jest jakaś głęboka potrzeba, bo zdecydowanie, jeżeli na przykład moje dziecko, na przykład moja córka przyjdzie do mnie i mi powie: mamo, to jest naprawdę teraz ważne, a
Tak.
dla mnie wartością jest to, żeby nasza relacja była silna i zbudowana, że ona może na mnie liczyć w tej relacji, to jest taki standard, który ja chcę mieć, bo to jest dla mnie i dla niej dobre. To, co powiedziałaś, wspólne dobro. Ale nie będzie na przykład to, że mamusiu, nie wiem, nie wychodź teraz z domu, no bo ja chcę, żebyś była w domu,
Bo mi
nie?
będzie smutno, mi będzie smutno.
Tak, ale jakiś rodzaj, wiesz, że kontrolowania cudzego zachowania, nie? Czyli to są zupełnie dwie różne rzeczy i
Kontrolowanie
bardzo.
zachowania, to jest ważne, że poczucie winy, budowanie poczucia winy w drugiej osobie jest na służbie kontrolowania jej. Wielu moich pacjentów i klientów, którzy mają toksyczne poczucie winy, tak naprawdę to są osoby, które siedzą w klatce kontroli drugiej osoby i spełniania jej oczekiwań. To jest takie fajne, znaczy fajne i niefajne, ale takie dosyć namacalne kryterium, czy moje poczucie winy jest zdrowe, czy toksyczne. Że ja cały czas próbuję zapracować na czyjeś zadowolenie, a ta druga osoba trzyma mnie w swoich ramkach. To jest bardzo ważne.
Nie dając, nie okazując tego zadowolenia, jednocześnie mnie karze, prawda? Bo to jest też ten mechanizm tutaj kary. W ogóle ja zapauzuję tylko, żebyśmy do tego wróciły, kwestię samej manipulacji, bo myślę, że ona jest tu też bardzo ważna, bo czasami ktoś może nam nieświadomie, prawda, wtłaczać poczucie winy, a czasami może świadomie wykorzystywać, żeby coś ugrać.
Tak, oczywiście.
I to chcę zaparkować, żeby do tego później wrócić, ale tu chcę jeszcze rozwinąć to, co powiedziałaś, bo myślę, że to jest bardzo znowu ważne, że te emocje właśnie dlatego są takim silnym podtrzymywaczem tego poczucia winy, czy mogą być też elementem manipulacji, dlatego że my mamy taki nawyk, mam wrażenie, jak pracuję przynajmniej z klientami, że my bierzemy na siebie odpowiedzialność za cudze emocje. I ja zawsze staram się, kiedy mówię o emocjach, zwłaszcza w relacjach, w komunikacji, takie bardzo ważne zdanie. Nie jesteś odpowiedzialna za cudze emocje. Ty możesz być odpowiedzialna za swoje zachowanie, za to, co zrobiłaś, jeżeli ono skrzywdziło kogoś, ale to, co ktoś w związku z tym, co ty robisz, odczuwa, czyli ten smutek, rozczarowanie, bo na przykład nie spełniasz tego, czego się spodziewał, czy inną różną emocję, to te emocje dalej są tej osoby. A my właśnie często tak bierzemy, że my, ta emocja, która u kogoś jest, że my bierzemy odpowiedzialność za to, że ta emocja tam powstała, prawda? A ona może powstawać z bardzo wielu różnych rzeczy, jej standardów lub nawet jej jakiejś historii życia, prawda? Którą projektuje na mnie i dlatego za tym podążę.
Tak, dodałabym jeszcze jedną ważną rzecz, którą chciałabym, żeby potem widzowie nie wykorzystali pod tytułem nie odpowiadam w ogóle za to, co czujesz. Chodzi o to, że moje zachowanie zawsze wywoła jakąś emocję, ale ta emocja jest informacją o czyjejś potrzebie. Tak. Czyli jeżeli ja mówię, Gosia, nie spotkam się z tobą, bo jestem na urlopie i nie będę miała internetu, nawet nie zrobię tego. I ty mówisz, o Jezu, jak mi smutno, bo liczyłam na to, że porozmawiamy, to ja nie mam przestrzeni na czucie się winną, bo to ty liczyłaś, nie zapytałaś mnie, tak? Ja mam jakieś plany i mam prawo mieć plany. I ja mogę powiedzieć, kurczę, mi też jest smutno, że ty jesteś smutna. Ale ja nie będę teraz się zastanawiać, o Boże, może mogłam inaczej, Gosia zawsze ze mną rozmawia, a ja teraz nie mam dla niej czasu i tak dalej, tylko no nie, no taką podjęłam decyzję, myśmy wcześniej o tym nie rozmawiały, w związku z tym nie ma tu żadnej mojej winy, w sensie powodu do kary, ani też brania odpowiedzialności za to, że tobie jest smutno, ale pójdę jeszcze krok dalej, mogłoby być tak, że jesteśmy umówione i ja mówię, Małgosia, zmieniło mi się, nie wiem, mam ból zębów, pleców, cokolwiek, idę do lekarza i ty mówisz, no taka jestem rozczarowana. Nadal nie mam miejsca do winy, bo ja nie zrobiłam nic złego. Ja cię nie krzywdzę, tak? Ja nie zabieram ci jakiegoś naczelnego dobra, tylko my się po prostu nie spotkamy, choć rozumiem emocje. To jest bardzo ważne, że my nie bierzemy odpowiedzialności za czyjeś emocje, w sensie one są informacją o potrzebie. Ja bardzo bym chciała zaspokoić twoje potrzeby, ale na ten moment, uwaga, moje zdrowie jest dla mnie wartością naczelną. I to jest to, co powiedziałaś, że kluczowe jest to, czy my wybieramy przez wartości, czy my wybieramy przez potrzeby, czy my wybieramy przez zachcianki.
Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ważne, to co też mówisz, że żeby w ogóle to widzieć, o czym ty teraz mówisz, też jest bardzo ważne, żeby uznawać, a to też myślę, że jest wyzwaniem u nas, że moje potrzeby są równie ważne jak twoje, ale że to działa w obie strony. Czyli że to, co ty powiedziałaś właśnie przed chwilą, a propos tego, że na przykład, że nie, bo mam urlop, to ja rozumiem to, że okej, skoro mi teraz przyszło do głowy, ale ty już masz zaplanowany urlop, to po prostu się nie spotkamy. I tak jak mówisz, nie ma tu żadnej winy w żadną stronę. Bo jakby zarówno ja mam prawo wpaść późno na pomysł, tak jak ty masz prawo już mieć swoje plany. I jakby to jest też niezwykle ważne, że ja mam wrażenie, że często to, co podkręca poczucie winy, czy to, co wzmacnia to toksyczne poczucie winy, to jest to, że my często stawiamy, tak wiesz, a propos Bernet i ja okej, ty okej, czy właśnie przypadkiem nie jest tak, że ja stawiam sobie ja nie okej, ty okej, czyli jakby twoje potrzeby, twoje to, co teraz jest dla ciebie ważne, stawiam jako ważniejsze niż w tym czasie moje potrzeby. I wiesz, pomyślałam o takim przykładzie na to, że a propos, by powiedzieć o młodej mamie, prawda, że nie zostawi pod, jakoś mocno mi poruszył ten przykład, nie zostawi dzieci pod opieką męża, bo on przecież sobie nie poradzi, bo pójdzie właśnie dla przyjemności z koleżankami, ale to jest nic innego, jak stawianie to, co powiedziałaś, może nie potrzeb, ale w tym wypadku kompetencji, tak, czy braku, czy poczucia braku kompetencji, bo rodzice, prawda, to nieważne, ty nie musisz mieć doktoratu z bycia ojcem, żeby zająć się swoimi dziećmi, prawda, ale że jakby stawiamy tutaj to prawo, że on może nie umieć, czy czuć się niepewnie, bo rzadko to robi samodzielnie, a ja jakby to, że teraz już nie mam siły i że właśnie to wyjście z koleżankami sprawi, że ja podbuduję moją energię, że ja będę miała więcej siły, że ja będę miała więcej cierpliwości dla naszego wspólnego dziecka, że ja jakby tę potrzebę stawiam niżej niż tę potrzebę, czy też kompetencje, czy cokolwiek tu by nie było, prawda?
I że to jest świetne, bo to jest o tym, że takim wyznacznikiem toksycznego poczucia winy może być to, że ja czyjeś zadowolenie stawiam ponad swoje zadowolenie. I tutaj mogłybyśmy pójść do tego wątku o manipulacji.
Super.
Bo w jaki sposób ludzie manipulują poczuciem winy, powiedz, Gosia?
Tylko mogę jedną rzecz jeszcze, bo powiedziałeś cudze zadowolenie nad swoje zadowolenie, a często ja bym jeszcze to poszerzyła, cudze zadowolenie nad swoje potrzeby.
No tak, tak.
Bo zadowolenie to może brzmieć na zasadzie zachciewajka, zachciewajka, kontra zachciewajek. A tu czasami chodzi mi o tą siłę jakby, że ta potrzeba może być dla mojego przeżycia, czy dla mojego dobrego samopoczucia naprawdę kluczowa w tym momencie, a tu chodzi tylko o jakieś poczucie bezradności, nie wiem, bo byłoby mi łatwiej, chciałabym, prawda? To chciałam tylko jeszcze wzmocnić, ale już wracam do tego, co mówisz a propos, że o tej manipulacji. Bo dlaczego też o tym wspomniałam? Bo wydaje mi się, że wiele rzeczy, które my mamy wdrukowane w tych swoich standardach wewnętrznych od naszych rodziców, ciotek, babci i tak dalej, to co podałaś przykłady, to może być tak, że te mamy czy babcie wcale nie robiły tego celowo, tylko po prostu one miały takie przekazy, więc w naturalny sposób, prawda, dzieliły się tą w cudzysłowie mądrością życiową z kolejnymi pokoleniami i im dłużej to było utrwalone, tym bardziej jakby ta ochrona tej normy w systemie może być przechowywana. Ale to, na co zwróciłyśmy uwagę o tej manipulacji, to jest już zupełnie inna sytuacja, bo ja tu mogę świadomie, okazując tobie swoje niezadowolenie, okazując tobie jakieś swoje emocje, takie jak mówisz, rozczarowania, smutku, żalu i tak dalej.
Uwaga, i potem karząc cię milczeniem, czyli odmową kontaktu.
Tak, oczywiście tych zachowań może być jeszcze więcej, że w ten sposób ja świadomie chcę coś na tobie wymóc. I dla mnie to już jest takie bardzo duże zagrożenie dla w ogóle relacji, bo my przestajemy ze sobą być na zasadzie wymiany, prawda, gdzie jest dwóch partnerów, wchodzą ze sobą w równą relację, a zaczynamy ustawiać tę relację pod tytułem ja jestem od tego, żeby jakby służyć tobie, nie? Ale tu te złe rozumienie służby, nie? No bo służyć można też w takim sensie okazywania miłości drugiej osobie, a tutaj mówimy o takim elemencie, gdzie my w pewnym momencie zaczynamy handlować ze sobą, to co mówisz, właśnie głaskami, czy właśnie jakąś karą w postaci, tak jak mówisz, milczenia. I w pewnym momencie, zwróć uwagę, pewnie też tak to gdzieś obserwujesz, że jeżeli to jest powiedzmy jednorazowe, no to powiedzmy, że jakoś to wpłynęło, ale jeżeli ty raz to zastosujesz i czujesz, czy widzisz, że to jest skuteczne, czyli osiągnęłaś swój cel, to w pewnym momencie zaczynasz to traktować jako pewne narzędzie do kontroli tej relacji na twoich warunkach czy na twoich prawach, prawda? I wtedy, czy my naprawdę jesteśmy dalej w relacji, nie? Czy to już się nie robi?
To jest bardzo ważne, to na tym się zatrzymam. Kontrola relacji na moich prawach. Znowu, co jest istotą toksycznego poczucia winy? Że ta osoba ma nade mną kontrolę, bo ja działam w sposób, który jest dobry dla niej. Czyli
niezgodny ze mną.
Niezadowolona, tak. To jest niezgodne ze mną. Ja bym zrobiła coś zupełnie innego, ale chcę uniknąć właśnie poczucia winy, czyli tego przekonania, że jestem winna znowu czyjegoś niezadowolenia albo że coś robię źle, bo ten ktoś też bardzo ładnie potrafi opowiedzieć o tych rzekomych normach społecznych, które są. I teraz to, co warto wtedy rozróżnić, to to, że żeby włączyć swój aparat poznawczy i sprawdzić, czy to, co robię, jest naprawdę robieniem zła, czy ja robię coś dobrego, ale to się komuś nie podoba, bo on chciałby, żebym zrobiła coś innego. To jest pierwszy taki element dla mnie do wychodzenia z toksycznego poczucia winy. Czy ja robię coś złego? Czy ja robię dobre rzeczy, które się tobie nie podobają?
Niezwykle ważne to, co powiedziałaś, dokładnie tak, czyli że znowu wrócę do jakby początku naszej rozmowy, czyli że poczucie winy jest emocją samoświadomościową, czyli to jest właśnie ta świadomość, o której ty teraz mówisz, że ja muszę mieć świadomość, czy rzeczywiście to, co ja robię, przekracza tą normę, a my często działamy na automatycznym pilocie, czyli jakby z powodu tego, że to ta emocja już we mnie jest, to ja już się nie skupiam, czy jakby ona pojawiła się adekwatnie do sytuacji, tylko co? Skupiam się, to co ja teraz już mam zrobić, żeby naprawić sytuację. Czyli wiesz, mechanizm, który jest właściwy w poczuciu winy, czyli czuję poczucie winy, więc zadośćuczynię, a my zamiast właśnie w ogóle zweryfikować, czy jakby ten krok wcześniej i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest złamanie normy, my już biegniemy w zadośćuczynienie. Co to powoduje? Że jeśli jeszcze dostaniemy wzmocnienie pozytywne, no, przeprosiłaś, dobra, to ci wybaczę.
O, ci wybaczę.
Możemy sobie, prawda? Możemy sobie jeszcze utrwalić i potem jeszcze szybciej reagować. Właśnie, no bo co? Bo chcę na przykład, żebyś była zadowolona, albo żebyś był zadowolony, albo żebyś się nie obrażał, albo żebyś nie krzyczał. Bo ludzie mają bardzo różne emocje, bo przecież my tu mówimy o takim smutku, żalu, czyli trochę takim manipulowaniu poczuciem winy w kierunku zrobiłaś mi krzywdę, ale przecież my możemy manipulować złością, czyli na przykład jak mogłaś, w ogóle zachowałaś się nieodpowiedzialnie, prawda? I tu jest włączanie jeszcze innych narzędzi.
Tak, ale chcę pójść do tego, co z tym zrobić, bo patrzę na czas.
Ja, dobra,
pierwsza rzecz, którą mamy, to czy to, co zrobiłam, było krzywdzące, tak? Natomiast druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest to, do czego ja sobie daję prawo w ogóle. Czy ja mam prawo do odmowy? Czy ja mam prawo do zachowania się zgodnie ze swoimi wartościami? Czy ja mam prawo działać po swojemu, nawet jeśli tobie się to nie będzie podobało? Czyli to można by było połączyć z trzecią rzeczą, żeby wyjść z toksycznego poczucia winy. My potrzebujemy zbudować zaufanie do siebie, do swojego systemu wartości i do swoich zasad, które służą życiu.
Amen. Tak, bardzo, bardzo ważne to, co powiedziałaś, tak? Wino, prawo i zaufanie, tutaj 100%, to ja tylko dorzucę jedno do tego, jeszcze utarte przekonanie.
O,
bo
super.
Mamy bardzo dużo takich przekonań, które, no bo jedno to jest sama ocena tego, co zrobiłam, ale drugie, do czego my się odnosimy, kiedy to oceniamy, bo ja mogę, wiesz, jakby dokonać błędnej oceny, nie dlatego, że nie widzę właściwie, tylko dlatego, że mam tak utrwalone przekonanie, które jakby powoduje, że ja tutaj oceniam to jako złe. Bo zobacz, jeżeli ja na przykład, wrócę jeszcze do tej matki, bo myślę, że wiele młodych mam, to jest wyzwaniem, że jeżeli ta matka ma przekonanie, że dobra matka to jest taka, która, czyli tu znowu nawiązuję do tych standardów, jest non-stop z małymi dziećmi, no to niezależnie, czy to krzywdzi, czy nie krzywdzi mojego męża, ja już mogę, tak, bo nawet ten mąż powie, dobra, ty idź sobie, a ja i tak
Pani
mogę.
Idzie, bo ma poczucie winy, dokładnie. Przekonanie jest tak silne. Tak, to jest to, co powiedziałaś na początku, czyli można by było powiedzieć, że kolejnym punktem jest weryfikowanie, czyje przekonania ja mam w głowie, ale cały czas wracam do mojego ulubionego pytania, czy te przekonania służą życiu, czyli czy jak ja patrzę na moją mamę, która się poświęciła dzieciom, to ja widzę szczęśliwą i zadowoloną z życia kobietę i sobie myślę, o, to jest fajna norma społeczna, to jest fajnie tak żyć, czy ja widzę jednak kobietę, która przegrała swoje życie i teraz jest zgorzkniała i ma mnóstwo pretensji do innych, że to zrobiła. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi a propos sprawdzania toksycznego i zdrowego poczucia winy, to jest to, co piszemy, wiesz, w Uwięzionych, w słowach rodziców, czyli co się dzieje, kiedy ja mówię przepraszam? To znaczy, ja mam w ogóle dwie takie podwójne stanowisko. Nie przepraszam, jeśli moja intencja była dobra. To jest bardzo ważne. Czyli wychodzenie z poczucia winy to jest też Sprawdzanie intencji pod tytułem: nie miałam złej intencji, nie chciałam cię skrzywdzić, nie wiedziałam, że to jest dla ciebie ważne, więc jeśli nie wiedziałam, nie będę przepraszać, a jeżeli ty żądasz ode mnie przeprosin, to ty mnie ładujesz w toksyczne poczucie winy. A druga rzecz, że jeżeli ja naprawdę zrobiłam zło i mówię przepraszam, to ty to przyjmujesz i mówisz wybaczam, bo samo uznanie winy już jest aktem mojej miłości wobec ciebie i chcę, żeby to zostało przyjęte. A jeżeli ja potem będę karana, będzie mi to wypominane, wyciągane i właśnie pójdziemy w całą historię zawstydzania, no to znowu jestem ładowana w toksyczne poczucie winy. Czyli takim papierkiem lakmusowym jest słowo przepraszam.
Przepraszam i intencja, to co powiedziałaś. Wiesz co, to jeszcze tylko dorzucę do tego koszyka, bo tak wiem, że ten czas, ale myślę, że też to jest ważne, że często to, co utrwala poczucie winy, to też jest lęk przed karą.
Tak.
I my nabywamy te normy często właśnie na zasadzie lęku, bo to właśnie to, co tak mnie natchnęło, to co powiedziałaś, że bo ja patrzę i widzę, że standard jest fajny, chcę go mieć, to jest jedna strona medalu, ale druga to jest przyjmuję ten standard, bo uniknę jakiejś poważnej kary, nie? Że coś się stanie. Czyli, że często to, co może nam utrudniać wychodzenie z poczucia winy, to to, że moje poczucie winy może być połączone jeszcze z lękiem. Czyli, że ja mam jakby w swoim przeżyciu, wiesz, kilka emocji tak naprawdę i ja już nie wiem, co się ze mną dzieje, w związku z czym, a propos przepraszam, ja mogę pójść przepraszać, nie dlatego, że ja rzeczywiście czuję się winna, tylko przepraszam, bo się boję, że jak tego nie zrobię, to ty mnie ukażesz, nie? Czyli mamy tutaj jakby podwójne wiązanie, nie? Że nie tylko poczucie winy, ale jeszcze dodatkowo ten lęk. I bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś właśnie o tej intencji, bo tu nasi słuchacze mogą nagle powiedzieć, no to co, to jak nie miałam intencji, ale skrzywdziłam, to mam nie przepraszać, że nie w tym sensie, prawda? Tylko, że chodzi nam o to, że ja mogę na przykład wyrazić, jest mi przykro, że nie wiedziałam, że masz taką normę i że ją przekroczyłam w tej sytuacji, czyli ja jakby nie przepraszam za samo moje zachowanie, tak. Tylko możemy porozmawiać, że ja rzeczywiście widzę teraz, że ja się właśnie nauczyłam z tej sytuacji, że tu przekraczam jakąś twoją granicę, bo ja nie wiedziałam, że ta granica na przykład tu przebiega, prawda? I to jest zupełnie inny kawałek, czyli że to nie jest tak, że teraz mi wszystko wolno, bo przecież nie miałam złej intencji, tylko że tak naprawdę my się też poprzez te wszystkie nasze zachowania, które występują w relacjach, my się siebie wzajemnie uczymy. I tu jest tylko ważne to, żeby w tej naszej intencji nie było to, co powiedziałaś, chęci krzywdzenia, tylko żeby zawsze naszą intencją było to dobro, któremu chcemy służyć, czy tak jak mówisz, służyć życiu. Bardzo mi się to podoba, oczywiście biorę dla siebie też.
Podam przykład, bo on mi teraz przyszedł. Jestem we Włoszech, mieszkam w przepięknym miejscu, tylko walczę z tymi takimi, nie wiem jak się to nazywa.
Okiennice?
Okiennicami. Okiennice są od środka i są od zewnątrz. No teraz jest już trochę ciemno, bo jakby przegrałam walkę z okiennicami. I przedwczoraj przychodzi do mnie właściciel i mówi, posłuchaj, muszę cię nauczyć dobrze otwierać okiennice. I ja mówię, ojej, zrobiłam coś źle. A on mówi, no tak, bo użyłaś tam książki, żeby to przytrzymać, a ta książka może spaść komuś na głowę i to będzie kłopot wtedy, nie? W związku z tym pokażę ci, jak te okiennice otworzyć. I to jest taki fajny przykład. No, przekroczyłam normę, tak? Zrobiłam coś niewłaściwego, choć nie pomyślałam o tym, że ta książka faktycznie może kogoś uderzyć, więc mówię do niego, okej, świetnie, pokaż mi, jak to zrobić, teraz już będę wiedziała. I teraz ja mogę w tej sytuacji powiedzieć, przepraszam, nie wiedziałam, ale ja nie zostaję potem z tym tepla, o Boże, jak mogłam, o matko, zepsułam i tak dalej, bo też prawdą jest, że człowiek, u którego mieszkam, nie pokazał mi, jak otwierać lub zamykać okiennice. Ja chcę tylko pokazać to, że w relacji, bo to jest fajne, co powiedziałaś, my jesteśmy współodpowiedzialni. Czyli jeżeli ja nie wiedziałam, to ja mogę powiedzieć, jest mi smutno, że zrobiłam coś niewłaściwego dla ciebie, ale też chcę ci powiedzieć, że o tym nie wiedziałam. I teraz, jeżeli ty mi mówisz, Aga, zrobiłaś coś niewłaściwego, to zastanów się, czy ty mi kiedykolwiek powiedziałaś, że to jest twoja norma i że to jest dla ciebie ważne. I na tym polega dojrzałość w relacji, że my mamy taką odwagę i siłę do tego, żeby dojrzeć, że obie strony, tak, jakoś nie zadbały o pewne rzeczy I że my czasami takie rzeczy zrobimy. Nadepnę ci na nogę, zrobię coś, co cię zasmuci, ale to nie jest do tego, żeby potem się w tym taplać, tylko powiedzieć, okej, to zdecydujmy, co my od tej pory z tym robimy. I ja mu powiedziałam, otwórz mi tę okiennicę, nie będę nic z tym robić, kropka. Nie? Więc zdrowe poczucie winy to jest o krzywdzie i o robieniu naprawdę złych rzeczy, jeśli chodzi o godność drugiego człowieka. Toksyczne poczucie winy to jest o tym, że ktoś nas próbuje załadować w swoje oczekiwania, żebyśmy nie żyli swoim życiem.
Jakie ładne na koniec.
Dziękuję.
Dzięki.
Dzięki. Do zobaczenia lub usłyszenia.
Tak jest.